Chciałem się podzielić słowem na świat tej Bożej miłości, wspomniane też i w modlitwie o tej miłości, co Jezus teraz uczynił. Dwa tygodnie temu też tutaj tak rozpoczęliśmy słowo, gdy była siostra Teresa Maciuszek, ona przekazywała pozdrowienia, błogosławieństwa dla zboru, będzie teraz miała bliżej tam klucz, tam jakieś auto podjeżdża i zabiera też bieżący sukusza. No i spróbuję, jak tam będzie, żeby mieć częstszy też kontakt z bieżącymi. I wtedy miałeś takie słowo na ten temat, że żyję nie dla samego siebie, ale żyjąc dla Boga, to muszę żyć dla innych. I chciałem właśnie ten temat o Esterze, o Jeremiaszu rozwinąć, tak i też w dniu dzisiejszym tak wspomnieć na to słowo. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. No, Jezus powiedział to z psalmów 51, bogami jesteście. I tutaj brat w tamtym tygodniu właśnie mówił, brat Adam Gigoń, że naśladujemy Boga. Mamy być jak Bóg. I Bóg potrzebuje nas, aby to pokazać. Nasze ręce, całe ciało, nasze emocje, zachowanie. Boga możemy pokazać. Bóg to potrzebuje. I właśnie tutaj czytałem w Efezjan już dwa tygodnie temu to słowo. Bądźcie więc, to jest Efezjan na 1264, piąty rozdział list Pawła do Efezjan. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Jak naśladować Boga? Jak to zrobić, gdy Go nie ma jako człowieka wśród nas? Tak, nie można tego zobaczyć. A wszystkie filmy, książki to raczej nieudolne są w objaśnieniu. Biblia zakryta jest przed zrozumieniem i poznaniem. Potrzebny jest Duch Święty, żeby nam otwierał. Żebyśmy wchodzili w to Słowo i Duch Święty nam je otwierał. Dawał zrozumieć. A tak to się czyta jak poezję, prozy, jak wiersze, jak pieśni, jak historie, różne opowieści. A także też takie geologiczne o świecie, o człowieku. Dopiero Duch Święty to twierdzi i pokazuje. Więc jak być naśladowcą, jeżeli nie możemy zobaczyć, to naśladować, to trzeba mieć wzór. Właśnie skały w fale przechodzimy. Zmieniamy się. Jest ta chwała inna dnia jutrzejszego. Ona się zmienia, bo na tej ziemi nie ma nic identycznego. Codziennie się zmienia, nawet jaskrawość światła, ona się nie powtarza. Ciągle ulega zmianie, przez to, że słońce się zużywa. Różne okoliczności są przez człowieka stworzone, które zagęszczają czy powietrze. Każdego dnia jest to inaczej. Jest zupełnie inny skutek. Boża jasność na tej ziemi jest też różna. Oglądanie Boga jest różne. Każdego dnia. Wzrostem duchowym, który jest to, jak każdego dnia poznajemy Go więcej. To jest wzrostem. Jeżeli poznanie nasze jest takie samo jak wczoraj i przedwczoraj, to cofamy się. Musimy cały czas iść do przodu, ponieważ taka jest doskonałość Boża, że na tym świecie brakłoby tych prawie 6000 lat, jak żyją ludzie, żeby to przeżyć i zobaczyć. Nawet gdyby każdego dnia był krok dalej. Więc to jest takie ciężkie. Ale drugi wiersz zaraz nam tutaj odpowiada na ten problem. Drugi wiersz. To właśnie zauważyłem, że jak się Biblię czyta, to się tak nie zauważa. Dopiero jak Duch Święty otwiera słowo, to się zauważa. To pisze. Tylko da się czyta, to się czyta. Jest coś takiego w człowieku, że jak go tylko jak pnie, oj, Ale fajna myśl. Jak nie zdąży zapisać, przy innych myślach to umknie. Co to było? Co to było?
Działanie Ducha Świętego jest podobne. W czasie, gdy czytamy Biblię, Bóg da pokaże, a potem nagle umknęło. Nie ma. A to było naprawdę pyłek poznania Bożego, pyłek tej ziemi, globu, który zważyć nie można. A to dopiero pyłek jest. Taka wielka rzecz. Tak nas zastanowiła. To też ten wiersz możemy czytać. I on będzie jakiś zwykły po prostu wierszy. Co w tym jest? Jaka odpowiedź? Właśnie gdy Duch Święty nam to otwiera, wskazuje. To właśnie widzimy. To jest właśnie o tej miłości. I chodźcie w miłości. Jak i Chrystus umiłował was. To rozumieją ci, do których, którzy miłują Jezusa, Jezus odpowiedział na ich miłość. A właściwie to na potrzebę tej miłości. I ta prawdziwa miłość to przychodzi wtedy, kiedy Jezus odwzajemnia tą miłość, którą ma zawsze do nas. I on zawsze odwzajemnia. Ale tak samo jak test, który czytamy i zamknięty jest dla nas, tak samo i odebranie tej Bożej miłości Jezusa Chrystusa jest zamknięte. My dopiero wtedy, gdy chcemy Go pokochać, chcemy Go przyjąć, poprosimy Go, żeby był moim Panem, wtedy nagle rozumiemy i widzimy, Bóg mnie kocha, Jezus mnie kocha, czuję to. On zawsze kocha. Tylko nie było to otwarte przed nim. On zawsze kocha. Nawet w najgorszym momencie. Jest jeden grzech, który nas oddala od Boga. Jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, przeciwko świętości. A przy każdym innym Bóg nas kocha, miłuje i czeka, żebyśmy do Niego przyszli o pomoc, poprosili. Tak samo tutaj jest ta miłość. Mamy chodzić w takiej miłości. Krótkie słowa, a ile tu mądrości. Jak to chodzić? W ogóle jaka to jest miłość? A może ja nie czuję tej miłości? Jeszcze chodzić w niej? Więc czytamy tak sobie, tak zwykłą książkę, jak jakieś, czy gazetę. Czytamy sobie i nie trafia do nas. To są wielkie słowa. Apostoł Paweł tym o Duchu Świętym objawiony. On to dał w Duchu Świętym. Jeżeli nie będziemy mieć Ducha Świętego, to nie zrozumiemy. To jest pisane rylcem Ducha Świętego. Każde słowo. Chodźcie w tej miłości, aby Chrystus umiłował was. On zawsze nas miłował miłością wieczną. Od założenia świata. A przed założeniem już zna nasze imiona i czekał, kiedy się urodzimy. I kiedy będzie ten dzień, kiedy odpowiemy na Jego miłość. A dla nas, jako dla ludzi i człowieka, kiedy poznamy to zauroczenie i miłość Chrystusa. Wydał samego siebie za nas, jako dar. Jezus Chrystus. To jest odpowiedź. Jak Bóg traktuje człowieka, Jego miłość to jest nie tylko miłować, ale nosić Jego ciężary. Pielęgnować, piastować Go od poczęcia aż do starości. Nie patrząc na przeciwności, trudności, jak Samarytanin dla tego chorego. Na koszty. To jest wszystko w tym słowie. Wydał za nas. Jest to dar i ofiara Bogu ku miłej wonności. Mamy tu odpowiedź od razu, co to jest wonność dla Boga. Czasami wydaje się nam, że wonnością dla Boga to są pieśni. To jest wdzięczność, to jest chwała. To jest zupełnie co innego. Tu mamy odpowiedź w drugim wierszu. Jakbyśmy tak szukali po całej Biblii, to samo z nich znajdziemy. Tamto to jest chwała dla Boga, która wypełnia całą ziemię, serce. Jest to wspaniała chwała, która należy się Bogu. A wonnością Bogu to jest to samo, co opalenia, co ofiara złożona na ołtarzu. To nie ma nic wspólnego ze śpiewaniem hymnów i zadawaniem chwały Bogu. wonność, która znosiła się z ołtarza, to była wonność ofiary położonej. I to jeszcze spalonej na Bożym ołtarzu, Bożym ogniem. Inny ogień nie mógł być dany, bo jeżeli ktoś dał inny ogień, umierał. Tak przynosił swój. Wolność jest ofiarą. I wiesz, czytamy, że Jezus wydał samego siebie. Jako dar. Nie za pieniądze. Nie za jakieś udziały. Nie za przywileje. Nie dla swojego dobra. On wydał siebie, aby spełnić pewien nakaz ofiary za przelaną krew, za grzech, który stał się na tej ziemi przez ludzi pierworodnych. I to jest wonnością Chrystusową dla Boga. Wonność, jak czytamy od początku Biblii, jest wolność spalonej ofiary z ołtarza. A te hymny i pieśni to jest chwała do Boga. To nie jest wolność. Wolność to jest ofiara. Wolność to jest zapach czegoś, co się czuje. Często boimy się być tą ofiarą dla Chrystusa. Ofiarą dla Boga. A przecież czytamy w Biblii, że powinniśmy być wolnością Chrystusową, która jest wolnością Boga w Koryntian. Czytamy. Mamy być wolnością. Co znaczy wolność? Przykropić się perfumami duchowymi? Zaszczytne jakieś pobożne życie? To jest chwała, która wychodzi z nas, tej pobożności. Jest sprawiedliwość Boża w tym. Wolność to jest to, czego my unikamy. Wolność Chrystusowa, ona była wieczna i doskonała. I potężna w zapachu swoim, którą dokonał Jezus. Bo zaczął od miłości i od wydania samego siebie. Nie patrzył na siebie. To jest wolność. Wolność ołtarza. Wolność złożonej ofiary. Chcemy złożyć swoją ofiarę, swoje ciała. Czytamy w Rzymian 5 rozdział. Złóżcie ciało. Efezjan 12, 1 rozdział. Tam jest o łasce. Tutaj jest. Znów pomyliłem. Rzymian 12:1. Rzymian 12:1. Efezjan tyle go narysie. Rzymian 12. Złóżcie ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Ta pieśń, co właśnie że taka powinna być służba wasza, ty ziemia, tak to jest umiłowane dla Boga. To jest wolność. Złożyć swoje ciało na ofiarę. Tego unikamy, bo to boli. Bo to są koszty. Jezus musiał postawić niebo i dostojeństwo całe swoje i ubrać je w niedoskonałe ciało, bo ono było poddane grzechowi. Odczuwało ból, strach, zimno, ciepło, poparzenie, wszystko, głód. Musiał ponieść straty. Więc my z natury nie chcemy ponosić straty. Nie chcemy cierpieć. Więc nie mamy dla Boga wolności. Więc Bóg na nas patrzy jako niespełniona ofiara. A od Boga żądamy i prosimy i błagamy i wierzymy w to mocno i poruszamy niebiosa i ziemię i podstawy tej ziemi, aby dokonały się cuda i pomoc dla nas w różnych sytuacjach. Aby nas wyrwał z czegoś. A gdzie myśmy oddali Bogu wolność? Przez co? Nie, ja nie mówię o oskarżeniu. Tylko do samego siebie. Jak człowiek bardzo chce być tak sprawiedliwy i nie odstąpić od tej sprawiedliwości, żeby nie złamać swojego ciała i nie oddać na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo wtedy trzeba nawet prawdę swoją uznać za kłamstwo, mądrość swoją za głupotę, aby właśnie była ta wolność i mądrość Boża w nas. Trzeba ponieść koszty ośmieszenia swojego, straty, głodu, cierpienia. Unikamy tego. A apostoł Paweł pisze, że powinniśmy się chlubić jedynie z czego? No z tego, że mamy Chrystusa i Chrystusa, ale naszego ciała to z czego?
Z ucisku.
Jak jesteś w ucisku i nie poddajesz się, jesteś wspaniałą wątpliwością.
To jest wątpliwość. O tej wątpliwości tyle czytamy.
Cały Stary Testament o wonności pisze. I żeby ta wonność była wspaniała, ile rzeczy trzeba było na tym ołtarzu spalić za grzeszne, za inne, za różne, aby dojść do tej ofiary najświętszej, która dawała najlepszą, świętą wonność.
Mówimy miłość. Miłość ludzka przychodzi i odchodzi. Ona zawodna. Najprzewrotniejsze jest. Co jest najprzewrotniejsze? Myślałem, że się będzie. A zaskoczony byłem. Serce. Będziemy sami wiedzieć. Jak bardzo blisko jest. Wystarczy jakaś mała uwaga. I miłość się zmienia w nienawiść. W gniew. W złość. A potem jak się opanujemy, przeżyjemy noc i rano pomyślimy, a tak w sumie taki nie musiałem być. To takie nie było znowu okropne. To serce nami dyryguje. Dlatego w sercu chce być Jezus, Bóg. Ale Bóg nie będzie w naszym sercu, jeżeli nie będzie wonności. Bo Bogu trzeba wonność składać zawsze. A mówiąc zawsze, to ciągle. Być przygotowanym na to, że będziemy płakać. Że będziemy mieli łzy. Że będzie nam smutno, że będziemy cierpieć. I wtedy Bogu dajemy chwałę. Dziękuję Ci, Boże, za utrapienia i kłopoty. Ty je znasz. Policzyłeś każdy. Ty je przecież znasz. Ale Bóg czeka, a czy podziękujesz. Bo wtedy się łamie Twoje ciało na to ofierze. Wtedy wydobywa się Boży ogień i spalając tą ofiarę jest wolność. Bo przecież Bóg nie pozwoli, aby pokuszenie Boże od Boga i z Jego woli było większe niż siły nasze, ale da z pokuszeniem wyjść. I tak powiedział Jezus Chrystus. To tylko jest taka sprawa. Przychodzi ucisk i cierpienie, a my chodzimy, chowamy się w nory, chcemy to przeczekać. Cicho, spokojnie, nie robimy nikomu krzywdy i trzeba czekać. I w końcu jakieś słoneczko wychodzi, jakiś blask i wtedy już nam jest troszeczkę lepiej. No i wtedy wychodzimy, o, dziękuję Ci Boże, dałeś ulgę. Czyli ofiara nie została spełniona. Bo myśmy czekali. Ukryliśmy się w szczelinie skalnej. W momencie, kiedy przychodzi atak diabelski, działanie Boże i ucisk. W tym momencie tak Jezus Chrystus wydał samego siebie. Bezsprzecznie. Jezus powiedział, jak to było z Grekami, którzy chcieli go widzieć, przed jego śmiercią przez Paschę. Jak już dowiedział się Jezus, że Grecy już przychodzą i chcą go widzieć, czyli poganie się domagają Chrystusa, jakże może moja dusza być stworzona? Przecież na to czekałem, z utęsknieniem. Sam Jezus to powiedział. Wiedząc o swojej śmierci. Tak Jezus był doskonały w wolności Chrystusowej dla Boga. A gdy udzielał tej wieczerzy, tam piszesz, gorąco czekałem na tą wieczerzę. Gdy za parę godzin miał przeżywać tragedię swojego życia, dla swojego ciała. Właśnie to nie była tragedia, ale w sensie ludzkim i cielesnym. On gorąco tego pragnął. Po to przyszedł na to czekać. To już nie było tylko to, Boże, chwalę Ci oddaję. Tak tam było z tymi Grekami. Gdy to ziarno musi obumrzeć, aby było życie. I on musi obumrzeć. Uwielbiłem Cię i jeszcze uwielbię. Bo ta wolność się wzniosła do góry potężnym korytarzem wolności. Doskonałej Bożej wolności. A my wtedy mam znów pecha, znów nie to, znów nie tamto.
i zatracamy okazję oddania bycia wolnością, na którą Bóg oczekuje. Bóg potrzebuje chwały dla siebie, aby jego świętość istniała, bo diabeł stał się swoimi aniołami przekleństwem dla niego i co chwilę go odwiedzając, co chwilę mu wypomina, że twoje dzieci są takie, że to się stało, tamto się stało. Ten zawiódł, ten odszedł, ten się zgorszył. Ten nie ma wiary w tobie, ten ci chwały nie oddaje. A tylko jako tak lekko dotknąłem problemami, a on już nie oddaje. A co dopiero, gdybym go dotknął tym, co i tak mu planuje za 10 lat. Jezus siedzi i orientuje. Patrzy na Boga. A Bóg oczekuje. Nie, Duch Święty jest na tej ziemi. On chodzi, on otwiera słowo, on pokazuje, on pobudzi, on nauczy. Diabeł liczy na to, że oby wybranych jeszcze zdobyć. To wybrany już nie może. Bo oni mają serce mięsiste i oni są podatni na słowo, które pada dzięki Duchowi Świętemu z jego słowa. I objawia im to słowo. Daje do rozważenia i zrozumienia. Nie bójmy się dla nich cierpi, a raczej dziękujmy za nie. I oddajmy Bogu chwałę. To, że chwalimy, cieszymy się i radujemy na weselach, jest normalne. Zacznijmy się radować na pogrzebach, na trudnościach, na zrozpaczeniu. Jest to światło też i dla ludzi. Jak ty się zachowujesz? Ja na twoim miejscu już bym się poddał. Ja bym tak nie mógł. Moją pomocą, podparciem, ostoją jest Bóg. Ja mogę. W Nim wszystko mogę. Wiemy, co to jest wolność. Nie to, cośmy grali, śpiewali. To jest chwała. Wolność to jest ofiara. Spalona ofiara na ołtarzu. Ona daje przyjemną wolność Bogu. Przelana krew. Ucisk, trudności, o które my narzekamy, martwimy się i ich nie chcemy. To jest wolność. Jak tego się można nauczyć? Żyć dla innych. Tu w tym wierszu drugim to właśnie czytamy o tym, że to Jezus uczynił dla nas i samego siebie wydał, złamał swoje ciało, przelał swoją świętą krew, stał się wspaniałą wolnością dla Boga. Wykonało się. I tutaj w tym chrześcijańskim życiu rodzinnym dalej czytamy właśnie o mężach, którzy powinni miłować żony swoje. Ale nie musimy się skupić na tym, że miłujcie żony swoje. To jest kontekst większy, bo tu jest mowa o Jezusie Chrystusie, co On uczynił. A to, że mamy miłować żony swoje, to powinno być łatwiejsze niż miłować nieprzyjaciół i wrogów. Prawda? To jest łatwiejsze, bo o to chodziło Jezusowi Chrystusowi. Ale na podstawie ślubu, co się czyta o życiu też i rodzinnym, jest mowa na przykład o dziale dla męża w stosunku do żony. A dlaczego? Bo Jezus tak samo uczynił dla oblubienicy swojej. Bo On wydał samego siebie. To jest ofiara, wolność Chrystusowa. Na podstawie właśnie tajemnicy to wielkiej, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła 32 wiersz. To Jezus to uczynił, dokonał. O co chodzi? My żyjemy dla innych. Nie możemy zostać dla siebie samych. Jeżeli żyjemy dla innych, przechadzamy się z chwały w chwałę. Jeżeli zostajemy dla samych siebie, to tak byśmy talent Boży ukryli. Jezus Chrystus i apostołowie nauczyli się żyć dla innych. Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To moc wam da, będziecie większe rzeczy czynić niż ja. Ale wy co macie robić? Okopać się w swoich domach i czekać na moje przyjście? Macie iść i uczyć narody Ewangelii. Zdobywać ich na Ewangelii. Mamy żyć i wykonać. Jezus to powiedział, że przysposobił sobie Kościół pełen chwały, bez nazwy, bez skazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i niepokalany. 26 wiersz, żeby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Dlatego 28 wiersz daje szansę mężom, aby to czynili. Powinni miłować żonę swoją jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi, pielęgnuje jak Chrystus Kościół. Jest to ofiara. Często to jest tak, że to jest ofiara. To boli. Coś się stało. Ale to trzeba tak uczynić. W imię miłości. Jeżeli my tego się nauczymy w stosunku do najbliższych, będzie nam łatwiej do obcych. A na samym końcu do naszych wrogów i nieprzyjaciół. Aby im błogosławić. Aby modlić się o nich. Aby dostąpili zbawienia. Aby Bóg im pobłogosławił w domu, w pracy, w dojrzewaniu, w zrozumieniu, aby ich dzieci przyjęły Chrystusa. Zauważyłem, że gdy zatrzymujemy to dla samego siebie, a nie oddajemy to dalej, powoduje zgorzknienie, odstępstwo, zarozumiałość, pychę, samosprawiedliwość, osądzanie innych, bo ja coś mam ten dar, zakopałem go i teraz ja mówię do tego Pana: ty jesteś srogi, ja wiem o tym, ty jesteś straszny, ty jesteś wymagający, wolałem to schować, a teraz masz to twoje, weź sobie. Stał się oskarżający, osądzający, bo on żył dla samego siebie, dla swojego ciała. Żadnej wonności nie przyniósł Bogu, nie cierpiał o nic. On tylko siebie pilnował i swoją sprawiedliwość. Nie niósł bólu i cierpienia o innych, o trudności, o niesprzyjające sytuacje, chwile, o załamanie. Apostoł Paweł, gdy miał utonąć statek, rozbić się o skały z więźniami, z nim, z wojskiem, dostał widzenie, stanął anioł koło niego i powiedział: miły mężu, ocalejesz i wszyscy z tobą. Tylko musicie zachować ostrożność i pouczenie po tym, co ma uczynić. On to wszystko przekazał. I przez to, że on żył dla tych ludzi, Bóg pomógł innym. On stał się błogosławieństwem dla innych. Nie zachował dla samego siebie. Chociaż żołnierze już w ostatnim kulminacyjnym momencie jednak powzięli tę decyzję, aby zabić więźniów, bo przynajmniej jak będzie tonął statek, ktoś nie ucieknie. Apostoł Paweł stanął w obronie. I dalej do dowódcy mówił to, co powiedział mu Bóg w tym widzeniu. To było błogosławieństwo dla innych. Żyjemy dla innych. Estera została przez przypadek królową. Weszli żyła dla samej siebie. Pierwsza królowa, jak on się nazywał? Eszperos. Żyła dla samej siebie. Zostawiała sobie chwałę. Nie była wonnością króla. Król ją zaprosił na ucztę. Ona uniosła się po pewnym czasie ambicją i nie poszła. Wszyscy spojrzeli: jeżeli tak postępuje twoja żona królu, to nasze kobiety wezmą z niej przykład i też nas nie będą poważały. A tutaj czytamy, że żony bądźcie uległą mężom swoim jak Panu. Żyć dla innych. Ona żyła dla samej siebie, dla swojej pychy, dla swojej zarozumiałości, dla swojej piękności, dla swojej ambicji. Stała się po prostu rozbitkiem. Nie wiedziała. Nie była wonnością. Nie była światłem, nie była chwałą. Zostawiła to sobie. Zakopała ten talent. Straciła swoją władzę. I na jej miejsce została Ester. I Bóg uratował cały Izrael. Ale Estera musiała żyć nie dla siebie, żeby siebie uratować i swojego kuzyna Mordochaja, ale musiała żyć dla innych. Powiedział do niej Mordochaj: jeden wiersz bardzo długi, 14, znaczy taki bardzo to nie jest, ale dłuższy niż w innych miejscach, chociaż w tej wierszy jest długi, bardzo dużo rozdział Estery, z 3 rozdziału 12 wiersz, a z 4 16, ale nas interesuje 14 wiersz. Gdy Haman wyłudził ustawę zezwalającą na zabicie wszystkich Żydów na terenie całego cesarstwa tego króla babilońskiego, Estera mogła to zmienić przez to, że była u władzy, ale król musiał ją przyjąć na jej własne życzenie, bo jak król nie dał życzenia swojego wcześniej, to gdy ktoś przyszedł samodzielnie, on podnosił, a się nie, opuszczał berło i ta osoba musiała zginąć. Jak podniósł berło, mogła wyjść. I ona nie wiedziała, czy ją król przyjmie. Dłuższy czas jej nie widział. I do niej mówi Mordochaj w ten sposób: bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. To jest też rzeczywiście nas. Nie bójmy się. Jeżeli Bóg wie, w jakim ucisku jesteśmy, tak ci Żydzi, to gdy zawiedzie nas ta osoba i tamta, to nie jest powód, żeby się gniewać i złorzeczyć Bogu i szemrać, tylko mieć dalej wiarę taką jak Mordochaj, że pomoc nadejdzie skądinąd. Że Bóg nie pozwoli, bo Bóg nie chce tego. To diabeł nam mówi, że lepiej nie wierzyć. Lepiej to zostawić. Mordochaj jej mówi: jeżeli ty będziesz milczeć, pomoc przyjdzie skądinąd. Ratunek przyjdzie skądinąd. Ocalenie skądinąd przyjdzie. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Biada jest tym, którzy się odwrócą i nie pomogą. Gdy między sobą nie pomagają, jest to normalne. Ale w momencie, kiedy jest Boża chwała i zwykły, szary człowiek i brak pomocy u jego dziecka ma taką sytuację, że brakuje, że odstępuje błogosławieństwo. Zawiódł. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecnie. Bóg daje nam takie okoliczności właśnie na taki czas. Bóg rządzi okolicznościami i sprawami. Bóg nam daje taką okoliczność. Jeremiasz, no oczywiście ona wszystko uczyniła tak, jak powinna, zgodnie z Bożym Słowem. Poddała się, była przygotowana duchowo. Jeremiasz z kolei jako sługa Boży, Estera była winnym jako zwykły człowiek, a tutaj był, od 1 rozdziału czytamy, że Bóg powiedział o Jeremiaszu do Jeremiasza w taki sposób: wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki twojej. To jest jak Jan, jak Jezus. Takie zrodzenie. Czy myślimy, że to tylko był przywilej dla Jeremiasza? To jest przywilej dla wszystkich wybranych, powołanych. Wielu powołanych, wybranych mało. Dlatego dla wszystkich wybranych, powołanych, Bóg od samego początku się wybrał. Przed założeniem się. Jesteś cenny w jego oczach. Moje drogi nie są drogami waszymi. Moje myśli to nie wasze myśli. Moje myśli są ku dobremu, a nie ku złemu. Moje myśli są błogosławić i pomagać. Tylko czy jesteście wodnością moją, czy sami to czynicie? Czy sami w tych odrobinach swoich cierpień, trudności, gdy łamiecie się i przelewacie krew, szczycicie się, że jesteście moimi dziećmi, wierzycie we mnie, poddajecie się pod moją wolę, błogosławicie mnie, łamiecie swoje ciało jak Chrystus o Kościół, o nas wszystkich. Wtedy jesteście wolnością dla mnie. Wtedy nie dotyczy się to, co się dzieje. Co się dzieje za starym testamentem, gdy był zakon. Jesteście uwolnieni w Chrystusie Jezusie od zakonu, od ofiar. Ponieważ sami się stajecie tą ofiarą na ołtarzu. Składacie swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. On został wybrany przed założeniem. I potem miał taki test prorok Jeremiasz. Co widzisz? No ja w tym wszystkim, całym tym oglądaniu, aż to kiedyś mówiłem, że Boże, on zobaczył gałązkę drzewa migdałowego. Był dobrym stolarzem, czy jak to się zda, bo nie każdy się zda, botanikiem. Nie każdy się zda, takie to drzewo. Powiedział, że migdałowe. I właśnie to chciał Bóg zobaczyć, że on, wybrany, wykształtowany, on widzi to, co ma widzieć według woli Bożej. Nie inne rzeczy, tylko to. I on zobaczył to. To nie był obrazek gałązki. To był obraz normalnego życia. A on w nim zobaczył to, co chciał Bóg. Bo Duch Święty nam pokazuje w swoim Słowie tylko to, nam otwiera, co jest potrzebne tajemnicą. I on to zobaczył. Dobrze widziałeś. Czyli znalazł ten szczegół, o który chodziło. Dobrze widziałeś. On powiedział, że widzę gałązkę drzewa migdałowego. Gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Symbol gałązki drzewa migdałowego. Kiarona. Drzewa migdałowego. Czuwam nad słowem, aby je wypełnić. Tą laską nas Jezus Chrystus prowadzi. On czuwa nad słowem swoim, żeby nas prowadzić. Tu się to miło. A diabeł nam rzuca takie ciągle grochy pod nogi, żebyśmy się potykali. Nie warto, nie warto, ale masz ciężkie życie. Ale jedno się nie skończyło, drugie przychodzi. Ale nie warto. Tak rzuca. A rzeczywistość jest inna. I tutaj na samym końcu 17 wiersz dalej. Tylko jeżeli będziesz się ich bał, bo cię wysyłam z trudnym słowem, oni nie chcą tego przyjąć, oni są twardego karku, uszy mają zamknięte, oczy nie widzą i ty będziesz mówił do nich rzeczy złe. No bo jaki naród może przyjąć taką wiadomość, wyprowadzaj się z domu, poddaj się pod władzę okupanta. Każdy chce bronić nie tylko portfela swojego, swoich źrenicy oka, aż powieki biegają, żeby ją chronić i wszystko inne pilnuje się, żeby się nie wywrócić. Tym bardziej chronić dom, bo już będzie ogień, można się zgasić. A tu jest człowiek, prorok, który mówi, musisz się poddać, wszystko oddać, spakuj się i oddaj okupantowi. Jedź tam, gdzie on cię chce wziąć. To nie było słowo przyjemne, wzmacniające. To było słowo wolności Bożej. Właśnie wolności Chrystusowej dla Boga. Pójść w ofiarę. Przez to, że słuchamy Bożego Słowa, Jego myśli, oddajemy ofiarę swojego życia, straty i bólu, który mamy. To jest ofiara. Wolności. I tutaj dostał Jeremiasz słowo, że jeżeli będziesz się ich bał, napełnię cię strachem większym niż oni i nie poradzisz. Mamy się nie bać. Goliata. Naszą modlitwą w momencie takiego ucisku, trudności, Boże, wzmocnij, Boże, wspieraj mnie. Zresztą to jest wzór Jezusa Chrystusa, który prosił o Boże wsparcie w ogrodzie Getsemane. Jeden z ewangelistów pisze, że przyszedł anioł i wzmacniał. Boże, nie mam siły. Ciężko. Ale dziękuję Ci za to, co mi dajesz. To z woli Twojej jest. Ty tym władasz. Jestem Twoim dzieckiem. Wybrałeś mnie, zanim mnie utworzyłeś w łonie matki mojej. Wybrałeś mnie. Powołałeś.
chce żyć dla innych, oddawać swoje życie, aby być błogosławieństwem. Chciałem zakończyć słowem takim prostym, cielesnym. To jest duchowe słowo, w cielesny sposób opisane, że chyba każdy to zrozumie. To nie jest wcale jakaś ukryta tajemnica. Zresztą przeczytajmy to, zobaczymy. I tam zobaczymy, jak wygląda nasze to życie chrześcijańskie, chodzenie w Bożej miłości, naśladowanie Boga jako dzieci umiłowane i być tą ofiarą, darem, ofiarą Bogu ku miłej wonności. I tak sobie otworzyłem Rzymian 12. No właśnie to, cośmy wspominali o tej ofierze. Teraz to widzę, bo w trakcie kazania to słowo tylko przyszło, a teraz ono tutaj jest zaznaczone. Rzymian, list Pawła do Rzymian, 12 rozdział. No właśnie ten pierwszy wiers mówi o tym, że wzywam was wtedy, bracia, siostry, wszystkich, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jest to wolność ofiary, która zwalnia cię z zakonu. Stałeś się ofiarą, jak Jezus Chrystus. A teraz jak ona wygląda w życiu publicznym? Od 9 wiersza. Miłość nie będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. W Izajasza czytamy właśnie w tym tekście, który bardzo często wspominam, dzisiaj wspomniałem, że przypomną się nam straszne czasy liczenia, ważenia, oglądania wież. I tam właśnie pisze, żeby nawet nie patrzeć na krew przelaną, na wszelkie zło, do łapówek. Tam właśnie pisze o krzywoprzysięstwie, o wszystkim pisze i nawet nie patrzeć na to, nie lubować się z tym, a raczej mieć takie obrzydzenie. Brzydźcie się złe, trzymajcie się do tego. To jest to brzydzenie się, odwrócenie. To mi się nie podoba. Ten przeklął, ten to. Ten bluźni. Ten ośmiesza Boga, śmieje się z Izraela, wykpiwa. Ostatnio jednemu panu musiałem wyraźnie powiedzieć, taki sympatyczny mój, taki, można powiedzieć, przyjaciel, wieloletni, moja mama go znała dobrze, modliła się o niego. I on mówi, cała kolebka zła to jest w Izraelu, oni są powodem wszelkiego zła i cały świat na tym nie cierpiał. I tak mi, bardzo miły, sympatyczny człowiek, który się polityką nie interesuje. I nagle jest taki problem. Ten problem się znajduje w rodzinach naszych. To trzeba szukać, słuchać i napominać. Nauczyć brzydzenia się tego. Diabeł ma wszelką nienawiść do Boga, do Jezusa Chrystusa i do narodu wybranego Izraela. Jesteśmy nowym Izraelem, więc też i do nas. Szczególnie do nas. Jesteśmy nowym Izraelem. Tak czytamy w Biblii. Porównywalni do narodu wybranego. Nie możemy na swoich braci tak pląć i przeklinać. Apostoł Paweł pisze, a co dopiero wtedy, kiedy ty z dzikiego drzewu oliwnego, jako latorość byłeś wszczepiony, a oni z oryginalności swojej nic nie tracą, a będą ponownie wszczepnieni jako już szlachetne, bo byli szlachetni od Boga. Nie chełp się, bo ty nie dźwigasz drzewo, tylko korzeń ciebie. Więc jej może Bóg szybko odciąć. Jacy oni by nie byli, oni są szlachetną latoroślą drzewa oliwnego. I dla nich się otworzy wejście, gdy się zamknie dla Boga. Czasy Boga się wypełnią. Więc mamy mało czasu, aby nasi bliscy, nasi skorzystali.
bo potem przyjdzie totalne oziębienie, a nienawiść do Izraela będzie potoczna jak język polski. Jeżeli to się dzieje wśród ludzi, których darzymy szacunkiem, i nagle się to pojawia w ich sercu, bo oni nie żyją dla Boga, więc wiadomo, że muszą mieć myśli diabła. I te myśli w danym momencie już zaczynam to wypowiadać, bo diabeł tego wymaga w tych czasach. Kto żyje nie według myśli Bożej, musi wypowiadać myśli diabelskie. Kto nie będzie miał biletu na pociąg łaski od Boga, będzie miał bilet od diabła do piekła. On funduje zadanie. Ja powiedziałem wtedy tak, bo tak zawsze z nim tak lekko rozmawiam. Był mróz, stałem tak pod tą bramą, wziąłem złe buty, było mi zimno. Tak mnie rozgrzało. I mówię, ja panu tylko powiem jedno, bo Jezus to uczył. Nie osądzajcie, abyście nie byli sądzeni. Bądźcie miłosierni, abyście miłosierdzia to dostąpili. Jest taka pewna prawda, którą każdy to może zrozumieć. To nie potrzeba Ducha Świętego, że to otwiera. Każdy czyta. To jest jak przepis dla zakonu. Tak, to co będzie tutaj czytać. To jest wyraźne. Dla głupiego i dla mądrego. To dla każdego jest. Każdy to zrozumie. Jeżeli Bóg pisze w Biblii, kto nie będzie błogosławił Izraela, będzie przeklęty, a kto będzie błogosławił, będzie błogosławiony, więc co Pan na to? Pana wybór. Jak Pan przeklina, proszę bardzo. Ja im błogosławię. Temat musieliśmy zmienić, bo już ten temat, ale się bardzo zastanowił. Jakby go coś tak młotem uderzyło i otrząsnął się, bo w charakterze jest dobry człowiek. Wstrząsnął się. Niech Pan nie podlega takim zapisom, bo Pan straci błogosławieństwo, o którym modliła się moja mama i ja się modlę. Bóg od Pana odstąpił. Przez taką głupotę. Przecież to nie wadzi dla Pana życiu. Niech Pan się zastanowi. Czy to Panu coś dodaje do Pana kiesy? Do Pana życia? Więc po co dla takiego głupstwa stracić życie wieczne? To jest zupełny bezsens. Nierozsądek, głupota. Całe życie Pan będzie się starał być dobry, wspaniały, wzorzysty dla innych. A taką głupotą Pan się wszystko przekreśli i zbawi. Czy Pan nie zna w Biblii, że to była ziemia dana Izraelowi od początku, a poprzedni właściciele zginęli? Palestyny nie było wcale. Palestyńczycy jako naród wędrowny zajął tą ziemię, gdy Bóg ich rozpędził po całym świecie. Wrócili do swojej własności. Palestyna to wzięła w dziki sposób. I Pan tak po prostu logicznie, jako inżynier sobie spojrzy, Pan jest wykształcony. Spojrzy tak sobie na historię Izraela. Więc ja się pytam, jaka kolebka zła w Izraelu? Oni wrócili do swojej własności. Palestynie nie było za czasów Abrahama. Ani Izaaka, ani Jakuba. Wrócili do własności swojej. Tamci wykorzystali, że ich nie ma i zagrabili to. A że będzie wojna z nimi, to będzie. Ale ja się modlę o Boże błogosławieństwo, bo wiem, że resztka z nich będzie ocalowana. A my wraz z nimi dołączymy do tych, którzy już są w niebie oczekują. To była przy okazji ewangelizacja. Ale tu jest brzydzenie się złem, trzymanie się dobrego. Nasza riposta musi być jasna i wyraźna, chociaż nam będzie to kiedyś groziło więzieniem, utratą pracy. Ale Biblia pisze, że musimy, że jeżeli będziemy wtedy się wstrzymywać, tak tam pisze dokładnie, że jeżeli my się zaprzemy, to i się nas Jezus zaprze.
Słów Jego,
tak. Musimy wyrazić. Są takie chwile, kiedy trzeba wyrażać. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To są wszędzie oddawanie ofiar, bo często robimy to z przyjemnością i normalnie, automatycznie, ale wielu z nas musi naprawdę łamać swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na pierwszy wiersz 12 rozdziału, żeby to wypełnić, bo to jest no ich natura jest inna niż okazywanie wzajemne szacunku. Miłość braterską i wyprzedzać się w tym wzajemnym też szacunku. To czasami jest wielka ofiara, ale to jest wtedy wonność, jeżeli my tacy jesteśmy. W gorliwości nie ustawając pomyli duchem Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych, nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokrzywdźcie i najmilsi. Nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albo jak napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, wejdę rozżarzone, zgarniesz na jego głowę. Nie da się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężę. Jak to będzie wypływało z naszego chrześcijańskiego życia, to jest to ciągle wznosząca się wonność do naszego Boga, wonność Chrystusowa. On musiał takie rzeczy znosić, to wiedzieli w ziemi. I odzajemniać się dobrem. Cieszmy się, że jesteśmy w ręku Boga. Niech nas Bóg błogosławi, niech nas wspiera, niech wzmacnia. Nie są ważne chwile radości, smutku i cierpień. Ważne jest to, że jesteśmy przy Chrystusie, przy Bogu, który nas wybrał przed poczęciem, ukształtował, który nas nie odstępuje, który prowadzi nas laską tą migdałową, że Jego słowo się musi wypełnić, który zna wszystko, co się dzieje, a my z wdzięczności do Niego przyjmujemy to w pokorze i w uniżeniu, oddając Mu chwałę. Wtedy oddajemy Mu wolność. Wtedy nie będziemy Mu musieli to pokazać w czasach ostatecznych, kiedy trzeba będzie, aby się nie zaprzeć Chrystusa, stanąć boso na lodzie, jak to było w czasach Syberii, jak rodzice moi byli. Nie trzeba będzie pójść na stos, nie trzeba będzie pójść na arenę z dzikimi zwierzętami i tam złożyć tą ofiarę z ciała swojego aktualnie. Składajmy ją dobrowolnie w posłuszeństwie do Boga, jako dar dla Boga, wspaniałą, czynną wolność Chrystusową. W swoim życiu, kiedy musimy łamać siebie, aby zachować, o ile to można, i od nas to zależy, pokój z wszystkimi. Bogu jest moc i siła. I wypełnienie. Amen.